Chełmie jest prezydent Chełma, Jakub Banaszek. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry państwu.
I doradca w poprzednich wcieleniach, doradca premiera do spraw ochrony zdrowia, szef gabinetu też pani minister Jadwigi Emilewicz. Prezydentem został, chociaż faworytem w tych wyborach prezydenckich nie był. Pierwsze sondaże, które przeprowadzono kilka miesięcy przed wyborami, wskazywały na wyraźną klęskę. 68% głosów miała dostać konkurentka, 8% obecny prezydent Chełma, a potem w drugiej turze minimalne zwycięstwo 50,19% głosów pan otrzymał. Został pan prezydentem. To była niespodzianka zarówno dla byłej pani prezydent, jak i dla pana.
Myślę, że była pani prezydent, która rządziła przez 3 kadencje naszym miastem, była zdecydowanym faworytem, ale skuteczna kampania, konsekwentna kampania, a przede wszystkim kampania, która miała realny program, który był nakierowany, jest nakierowany tylko na zmianę Chełma, przekonały mieszkańców i dały mi duży kredyt zaufania. I 4 listopada uzyskałem mandat do sprawowania władzy w naszym mieście.
Robił pan karierę w Warszawie i postanowił zostać prezydentem Chełma. Dlaczego?
Chełm, czyli moje miasto rodzinne, to miasto z ogromnym potencjałem, zarówno gospodarczym i logistycznym, wynikającym przede wszystkim ze świetnego położenia transgranicznego, ale także miasto, które ma potencjał, by stać się miastem nastawionym na turystów. Niestety w ciągu, to nawet nie 12 lat, ale kilkunastu lat do tyłu, nie wykorzystywaliśmy tego potencjału. Nastąpił szereg utraty funkcji społeczno-gospodarczych. Chełm znajduje się na 12 miejscu na liście miast tak zwanych upadających, które przygotowało pan, a przy tym nastąpił wyraźny spadek liczby ludności. Depopulacja w naszym mieście jest bardzo wyraźna. W ciągu tylko 10 ostatnich lat 7 tysięcy osób opuściło miasto. Chcę zrobić coś dobrego, chcę wykorzystać swoje doświadczenie, kontakty, przenieść to na grunt rodzinnego miasta, pokazać, że też małe i średnie miasta potrzebują szansy, potrzebują wyraźnie dobrej oferty programowej i tak od 6 miesięcy sprawuję mandat prezydenta Chełma.
Powiedział pan Chełm, miasto o dużych szansach, ale w drugim czy w trzecim zdaniu powiedział pan tak, wyprowadzają się młodzi ludzie, w Chełmie jest 12% bezrobocie, chociaż w całej Polsce jest to 7 punktów procentowe mniejsze. Chełm jest miastem na skraju, gdzieś było przynajmniej 6 miesięcy temu na skraju upadłości, to jak pan chce życie wprowadzić do tego miasta? Jakimi drogami, jakimi bramami?
Przede wszystkim potrzebny jest konkretny plan. Rzeczywiście sytuacja po roku temu była inna niż teraz, bo mieliśmy ogromne kłopoty finansowe. Groziło nam bankructwo, może nie w tym sensie dosłownym, bo wiemy, że jednostki samorządowe, że samorząd od tak sobie zbankrutować nie może, ale wtedy musielibyśmy albo prowadzić zarząd komisaryczny, albo zrezygnować ze wszystkich inwestycji, co niestety odbiłoby się negatywnie na mieszkańcach. Dzisiaj po tych 6 miesiącach kończymy proces restrukturyzacji długu, prowadziliśmy działania naprawcze, udało nam się zaoszczędzić środki, które pozwolą na odbudowanie tej finansowej sytuacji miasta, ale przy tym staram się konsekwentnie realizować to, co obiecałem. Młodzi ludzie wyjeżdżają z Chełma, bo nie ma pracy. Jest duże bezrobocie, bo nie ma pracy.
Czyli... Ale jeszcze przez chwilę zajmijmy się tymi środkami naprawczymi. W jaki sposób można naprawić budżet takiego miasta? Co trzeba zrobić?
Przede wszystkim w naszym mieście trzeba przeprowadzić restrukturyzację w samym Urzędzie Miasta, również w oświacie.
Restrukturyzacja to są... znaczy co? Zwolnić niektórych
również,
urzędników?
Również tak,
zwolnić niektórych nauczycieli?
Również niestety tak, że są to trudne, niepopularne decyzje, ale w naszym mieście niestety nie było innej możliwości, ale to nie
ale
jest
Ale czy
jedyne...
mówił pan w kampanii, przepraszam, że przerywam, ale czy mówił pan w kampanii wyborczej na temat tego, że będzie pan takie restrukturyzacje prowadził?
Mówiłem, że nie będę zwalniał osób z pobudek politycznych. I o tym mówiłem, ponieważ wielokrotnie w czasie kampanii mówiono, że tylko przyjdzie nowy prezydent, to będzie zwalniał i wprowadzał swoich działaczy, co jest całkowitą nieprawdą, bo dyrektorzy w Urzędzie Miasta, których ja zatrudniłem, nie mają legitymacji partyjnej. W porównaniu do tego, jak rządzili poprzednicy, to większość dyrektorów posiadała wtedy legitymację partyjną. Ja od tego odchodzę, tylko szef mojego gabinetu należy do partii politycznych. Obiecywałem, że nie będę zwalniał z pobudek politycznych, że nie będę wszedł w tym kierunku. Natomiast skala tego, co zobaczyłem, kiedy zostałem prezydentem
miasta. To tylko powiem ten dźwięk. Nie wiem, czy to jest reguła, czy to jest przypadek, ale ilekroć włodarze miasta pojawiają się w naszym studio, to pojawia się też takie urządzenie jadące, które czyści ulicę.
Jest za 10:08, zawsze tutaj są to za 10:08.
Tak, to jest...
No taki mają,
można
taki mają harmonogram.
Można regulować zegarek?
Myślę, że mają harmonogram dotyczący sprzątania akurat Placu Łuczkowskiego, na którym się znajdujemy, Stare Miasto. No, ma swój harmonogram dotyczący sprzątania. To jest sprzątanie kilka razy dziennie, z uwagi też na ilość turystów, na ilość pozostawionych odpadów. Ale wracając do tej kwestii restrukturyzacji, bo pierwsza rzecz to, co mówiłem w czasie kampanii, ja o tych słowach pamiętam i oczywiście dla mnie są to trudne decyzje, ale nie było wyjścia. Bez tego naszemu miastu groziła katastrofa finansowa. Przeprowadziliśmy niezależny audyt, który potwierdziła zresztą była pani prezydent. Z tego audytu wyszła katastrofa, to znaczy miasto przez lata wydawało więcej niż miało. To doprowadziło do sytuacji, w której mieliśmy najniższą nadwyżkę operacyjną w Polsce, czyli możliwość tak naprawdę spłaty swoich zobowiązań. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, 180 milionów zadłużenia łącznie i 40 milionów, szanowni państwo, niedoszacowanych inwestycji na starcie, które dostałem, czyli wchodząc do Urzędu Miasta, nie tylko miałem dług, nie tylko brak płynności finansowej, ale jeszcze inwestycje już zaplanowane, które były niedoszacowane na kwotę prawie 40 milionów złotych. Do dziś jeszcze nie udało nam się całkowicie wyjść z tego problemu, ale to był dla mnie priorytet. Jeżeli nie byłoby trudnych, ale potrzebnych decyzji, to tak naprawdę miastu groziła stagnacja.
Powiedział pan, kiedy wszedłem do Urzędu Miasta, był pan niespodzianką. W ogóle zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości była niespodzianką tutaj w Chełmie, w którym rządziło głównie SLD, czyli Lewica, ewentualnie Platforma Obywatelska. Wchodzi prezydent z PiS-u do urzędu i co? Nagle wszyscy wzrok utkwiony w podłogę, niechęć do nowego prezydenta. Jak pan sobie z tym poradził?
Te reakcje były różne, oczywiście był czas wyczekiwania. Proszę pamiętać, że wiele osób, które były zatrudnione w Urzędzie Miasta i nadal są, bo ja też nie prowadzę polityki rozliczania kogoś za swoją przynależność partyjną, ale wiele osób, które współpracowały blisko z poprzednią panią prezydent, czy w kampanii wyborczej na przykład bardzo mocno mnie atakowały, wręcz opluwały, bo ta kampania była brutalna i pozbawiona jakichkolwiek zasad, to te osoby wyraziły gotowość do pracy. Mało tego, niektóre nawet tutaj proponowały zmianę barw szyldów partyjnych. Taka ciekawostka, rodem z lokalnego samorządu, co oczywiście spotkało się z moją odmową.
Panie, będziemy kontynuować rozmowę z prezydentem Chełma, Jakubem Banaszkiem. Dobrze, będziemy, ale najpierw popatrzymy na zegarek, jest godzina 7:55.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
www.wnet.fm. Jeśli to jest możliwe, prezydent Jakub Banaszek jest gościem Poranka Wnet. Słuchawki zostawiamy i opowiemy o tych bramach, którymi chce pan prezydent wprowadzić życie. Panie prezydencie, pytanie, jak pan chce wprowadzić życie tutaj do Chełma, przywrócić mu rozmaite walory?
Panie redaktorze, no tak jak mówiłem, tym pierwszym elementem to jest uporanie się z kwestią finansową, bo jeśli uda nam się to zrealizować i zrobić, wtedy ja będę posiadał środki na nowe inwestycje. Inwestycje, które zwiększą funkcje społeczne w naszym mieście, funkcje przyjazne dla mieszkańców, bo to też jest jeden z powodów, dla których mieszkańcy opuszczają miasto. Nie ma zrewitalizowanych parków, placów zabaw, nie ma atrakcji dla najmłodszych, ale głównym problemem, głównym wyzwaniem to są nowe miejsca pracy. I w ciągu tych 6 miesięcy udało się ściągnąć, nie wiem czy z właściwym słowem, ale zagwarantować 300 nowych miejsc pracy w ramach różnych nowych inwestycji, współpracy z partnerami zarówno samorządowymi, jak i rządowymi. To dużo, bo w ciągu ostatnich 10 czy 12 lat powstawały miejsca pracy głównie w usługach, czyli w supermarketach, w galeriach, ale miejsc takich specjalistycznych nie było. 12% bezrobocia, 2,5 tysiąca bezrobotnych, 300 nowych miejsc pracy, wiem, że nie rozwiązuje problemu, ale jest to bardzo dobra jaskółka i kierunek, który obraliśmy do tego, żeby właśnie stwarzać ludziom tutaj warunki do pracy, również w sektorze tych usług specjalistycznych, a tego tutaj brakowało.
Ale jakie są Pana marzenia i skąd Pan kapitał na spełnienie tych marzeń pozyska?
Moje marzenia, a w zasadzie moje cele, bo myślę, że trzeba tak o tym mówić, to zwiększenie atrakcyjności miasta, poprawa sytuacji miasta i przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych, uporządkowanie sytuacji finansowej, bo być może dla niektórych to jest kwestia wirtualna, ale niestety finanse w samorządzie są bezwzględne. Jeśli ich nie uporządkujemy, to miasto nie może w odpowiedni sposób się rozwijać. Tak jak mówiłem, działania naprawcze to jedno, ale również współpracujemy z Polskim Funduszem Rozwoju. Chcemy wejść w pakiet dla miast średnich, który pozwoli miastu uzyskać od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych na wkłady własne do nowej perspektywy unijnej. To bardzo ważne, bo to nam pozwoli odetchnąć i nie zmarnujemy nowej, kolejnej perspektywy unijnej. Również przed nami aplikowanie do funduszy norweskich, gdzie jest 100% kwalifikowalności. Chcemy wykorzystać każdą szansę i krok po kroku realizować to, co obiecaliśmy, bo jest to nasza spójna strategia rozwoju miasta do 2030 roku.
Kiedy zapytałem o marzenia, to oczywiście chciałem się odwołać do naszej wczorajszej wędrówki po mieście. Pan prezydent, wprawdzie zaczynała się burza, było ciemno, pan prezydent pokazywał mi miasto i mówił o marzeniach, czyli o marzeniach, które dotyczą rewitalizacji rozmaitych zabytków, bo Chełm jest pełny starych kamieniczek i tajemniczych uliczek, których nie teraz nie ma życia, tam by pan chciał to życie wprowadzić.
Oczywiście stare kamieniczki, tajemnicze uliczki, na których byliśmy, to również szansa i te miejsca trzeba zrewitalizować, ale dużym i ambitnym projektem jest rewitalizacja osiedla Dyrekcja. Jest to druga największa inwestycja w II Rzeczpospolitej, która tutaj w naszym mieście znalazła się dzięki decyzji marszałka Józefa Piłsudskiego, bo to właśnie w Chełmie miała być stolica wschodniej dyrekcji kolejowej, przeniesiona z Radomia. Niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił rozpoczęcie funkcjonowania tej inwestycji, ale to są te wyzwania z zakresu zabytków, z zakresu rewitalizacji, które są przed nami. Pracy jest dużo, tak jak panu pokazywałem, jest wiele pięknych miejsc, wiele zabytków. To jest jeden z najstarszych kiosków ruchu w Polsce. Piękna bazylika, piękne kościoły, cerkwie, synagogie. Miasto wielu kultur, ale no, trzeba o to wszystko dbać, trzeba poprawić bieżącą infrastrukturę i wtedy staniemy się również dla potencjalnych turystów bardziej atrakcyjni. Bo Chełm to powinno być miasto dobre do życia na tygodniu i miasto dla turystów na weekendy. Tak to widzę i chciałbym zatrzymać proces depopulacji, który niestety powstał. To nie będzie łatwe, ale tak jak mówiłem, nowe miejsca pracy, stworzenie dobrej oferty społecznej dla mieszkańców na pewno nam pozwoli to zadanie zrealizować.
I Chełm jest też miastem, w którym 55-metrowe mieszkanie kosztuje 130 tysięcy złotych.
Panie redaktorze, Chełm też jest oczywiście miastem przyjaznym. Chełm jest miastem o pięknych, tak jak mówię, walorach turystycznych. Mamy również tą piękną tradycję wielu kultur. Miasto przyjazne dla wszystkich. Taki właśnie jest Chełm. Jest to niewykorzystany potencjał. Mamy piękne na skalę europejską ziemia kredowa, jedyna w Europie. Mamy górę zamkową z piękną bazyliką, z pałacami biskupów miejsce. Mamy również to osiedle Dyrekcja, o którym mówiłem. Mamy piękne zabytkowe drewniane domki z okresu carskiego. Rzeczy, których się nie zobaczy w innym mieście, a w Chełmie ta różnorodność jest widoczna. Jeżeli uda nam się przygotować swoją ofertę dla turystów, których będziemy zachęcać do tego, żeby przyjeżdżali do Chełma, to okaże się, że Chełm jest pięknym miastem, różnorodnym miastem, które jest miastem kredowym, bo mamy podziemia kredowe, miasto jest miastem wielu kultur, które chrześcijańską, katolicką, unicką, prawosławną, ale również żydowską. Miastem II Rzeczpospolitej mamy drugą największą inwestycję, piękne osiedle orła polskiego z pięknymi, modernistycznymi budynkami, których takim, taką perłą w koronie jest budynek dyrekcji kolejowej gmachu. Piękny, ogromny budynek. Rzadko się spotyka tak różnorodne miasta, a Chełm taki jest i ten potencjał będziemy wykorzystywać. Chcemy też być miastem przyjaznym dla młodych, dla rodzin, ale to przed nami, to jest zadanie dla wykonania do mnie.
I też jest miastem teraz, przechodzi, co to za ulica?
Tu jesteśmy na placu Łuczkowskiego i wszystkie te uliczki są uliczkami bocznymi. Część też się nazywa, część też jest ulicami od placu Łuczkowskiego, tam dalej jest ulica Szkolna.
Tam dalej jest ulica Szkolna i coś nietypowego, bo tu jest cerkiew prawosławna i coś nietypowego, bo jest tutaj synagoga mniejsza, w której jest restauracja.
Tak, to prawda. Te rzeczy działy się jeszcze na początku XXI wieku. Prywatny przedsiębiorca kupił to miejsce. Z tego, co się orientuje, gmina żydowska nie skorzystała z prawa pierwokupu synagogi małej, bo w Chełmie były dwie synagogi, synagoga duża i synagoga mała. Synagoga duża została wysadzona przez Niemców podczas II wojny światowej. Pozostała synagoga mała, zachowana niemal w nieruszonym kształcie. Kilka metrów niżej jest piękna cerkiew świętego Jana Teologa. Jedna z piękniejszych cerkwi w Polsce, w samym centrum miasta. Naprawdę, to jest miasto różnorodności, miasto także zieleni, bo dookoła otacza nas w centrum.
A ja sprawdzę teraz, jaka jest rozpoznawalność pana prezydenta. Sobie chodzimy po tych pięknych ulicach. Dzień dobry, Krzysztof Skowroński, Radio Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A kto to jest?
Nie wiem, pewnie jakiś urzędnik miejski.
A głosował pan miejski w wyborach na...
Chełma?
Tak.
Nie, no bo nie pochodzę z Chełma.
A, to jest prezydent Chełma. A co pan tu robi, jeśli pan nie pochodzi z Chełma, a o 8 rano przechodzi przez rynek w Chełmie, to...
Badania do pracy.
Robi pan badania?
Tak.
A gdzie pan pracuje?
W Świdniku.
I co tam w Świdniku słychać?
Helikoptery składam.
Produkcja jest?
Tak.
Wszystko jest dobrze?
Tak.
Płacą?
Tak, oczywiście.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
No i tak okazało się, że tutaj przez rynek nie mieszkaniec Świdnika, tam jest...
Nie mieszkaniec Chełma.
Nie mieszkaniec Chełma przychodzi. Tam jest taki pan, który je bułkę w takich jasnym stroju. Może spróbujemy do niego podejść, chociaż on przemieszcza się z dużą szybkością wzdłuż kamienic. Nie wiadomo, jaki obrał kierunek, ale może spojrzy w naszą stronę. Spojrzał w naszą stronę. Idzie w naszym kierunku. Tym panem jest Stefan Truszczyński, który za chwilę dołączy do naszego ruchomego studia wędrującego po rynku w Chełmie. Czy ta bułka, panie redaktorze, panu smakuje?
Mnie wszystko smakuje, szczególnie występy, chciałem powiedzieć występki w Radiu Wnet. Wie pan co, panie redaktorze, tu jest na przykład sklep czynny całą dobę, delikatesy, może pan sobie kupić drugą bułkę, 2 złote, ale są też baterie do tego mojego wspaniałego aparatu, mi się skończyły. Także wiem, kupi pan w Warszawie w centrum w nocy wódkę, tak, ale resztę chyba nie, co?
Nie wiem, nie chodzę w Warszawie po centrum nocami, szczególnie nie wchodzę do sklepów i nie jem takich bułek, które wyglądają na to, nie chciałem powiedzieć bardzo smaczne, ale takie...
Nie no, bułka jak bułka. Ale jesteśmy w tej chwili na takim wzgórzu wspaniałym. Akurat słońce wyszło. Pan, jak zwykle, panie redaktorze, ma szczęście. Nie tylko pan prezydent zgodził się na rozmowę z panem, ale nagle, jak pan wyszedł na miasto, na spacer, to słońce wyszło.
Jest...
Przypowieść w kościele? Bo byłem tutaj, kościół jest rozesłania apostołów. Sodoma i Gomora. No, ksiądz powiedział, co to będzie, jak będą ludzie tak postępowali głupio, a jak w Polsce postępują.
No. To pytajmy, to pytanie zadajmy prezydentowi. I jak postępują?
Panie doktorze, to jest trudne pytanie. Jesteśmy otwartym narodem, który wiele przeżył. Mamy swoje zdanie nie tylko wewnątrz, ale również na arenie ogólnopolskiej, ale jesteśmy, i to myślę, że każdy z nas przyzna, jednym narodem, który zawsze w momentach próby czy w trudnych momentach idzie razem. Mamy teraz być może odmienne zdania w kwestiach politycznych, bo społeczeństwo od kilkunastu lat jest może nie tyle co podzielone, ale każdy ma określone poglądy, te osoby, które są zaangażowane w życie polityczne, ale jesteśmy jednym wspaniałym narodem, który zawsze w momencie trudnym będzie szedł razem.
Jest pan prezydent optymistą, a w jaki sposób, jaki ma pan pomysł na to, żeby młodzi ludzie tutaj wracali albo tutaj, albo stąd nie wyjeżdżali?
Odniosę się tylko jednym zdaniem do tych pana słów. Myślę, że optymizm to jedno, ale również wiara w nas wszystkich, bo tak jak mówiłem, historia pokazuje, że zawsze w trudnych momentach zawsze byliśmy razem i pewnie też tak będzie. Polityka to jedno, a życie to drugie. Natomiast wracając do pana pytania odnośnie młodych osób. Tak jak mówiłem, priorytetem są nowe miejsca pracy, czyli dalej będziemy starali się otwierać nowe miejsca pracy w ramach na przykład tak zwanych działań deglomeracyjnych, czyli przenoszenia urzędów centralnych z dużych miast do mniejszych miast, byłych miast wojewódzkich. Chełm jest tego przykładem. Kilka dni temu podpisałem list intencyjny z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, z panem Andrzejem Jacyną, i w Chełmie powstanie Centrum Usług Wspólnych, pierwsze Centrum Usług Wspólnych Narodowego Funduszu Zdrowia. To nam da do 70 etatów. Oficjalnie swoje funkcjonowanie CUF rozpocznie 1 października. W Chełmie powstanie również oddział Instytutu Elektrotechniki. Tak jak mówiłem panu wczoraj, mamy w Chełmie jedną z najlepszych państwowych wyższych szkół zawodowych, która również szkoli lotników. Druga uczelnia w Polsce pod względem szkolenia lotników cywilnych. Później piloci pracują w locie, w Wizzerze, w różnych firmach. Jest to nasza perełka, którą również chcielibyśmy dbać. Czyli pierwsza kwestia, zapewniamy miejsca pracy. Druga kwestia, inwestujemy cały czas w rozwój tego świata akademickiego. Obiecywałem w kampanii, że Chełm będzie miastem akademickim. Rozpoczęliśmy szerszą współpracę z władzami uczelni po to, żeby stworzyć nowe kierunki, żeby otwierać się na nowych studentów, również żeby Urząd Miasta wspierał dążenia uczelni do rozszerzenia bazy dydaktycznej. Pierwsze działania już się udały. Prawie 30 milionów złotych pozyskaliśmy 2 miesiące temu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budynki Instytutu Nauk Medycznych, a więc będziemy rozwijać profil uczelni, co spowoduje na pewno wzrost liczby studentów. Czyli pierwsza kwestia, miejsca pracy. Druga kwestia, stawiamy na rozwój akademicki. A trzecia rzecz, która jest uzupełnieniem tego wszystkiego, to stworzenie dobrych warunków do życia. Muszą być rewitalizowane parki, musi być dobra komunikacja miejska, muszą być place zabaw, również wodne. Dzieci, rodziny muszą mieć stworzoną dobrą ofertę do życia. Po prostu musi się codziennie coś dziać i muszą mieć możliwość wyboru. Nie może być tak, że w mieście jest tylko jedna atrakcja.
Wybiera się pan na Kongres Prawa i Sprawiedliwości do Katowic. To pytanie zadam za chwilę. Dzień dobry, pani Krzysztof Skowroński, Radio Wnet.
Barbara.
Bardzo mi miło. Czy pani rozpoznaje tego pana?
Tak, tak.
Kto to jest?
No, ten pan, który obiecał dużo dobrego. No, nie pamiętam już, ale wiem, o kogo chodzi. To jest...
Pan prezydent Chełma obiecał dużo dobrego, czyli głosowała pani
tak,
na
głosowałam,
tego?
Tak, tak. Wiem, że to jest dobry człowiek.
A jaka obietnica pana prezydenta?
Dużo w Chełmie obiecał, że będzie pomagał i będzie coś zrobi dobrego w Chełmie.
A co jest w Chełmie do zrobienia?
No, pracę dla ludzi młodych i dla ludzi tych też starszych obiecał. i dotrzymana była obietnica, były podwyżki dla rencistów, dla młodych były te 500+, i to się spełniło. Widzę, że to jest bardzo dobry człowiek.
I wierzy pani po tych 6 miesiącach, tak, 8 miesięcy urzędowania.
No, widzę, że będzie dobrze w Chełmie. Mam nadzieję, że i tak dalej będzie. I że wygra te wybory. I dalsze wygrają PiS. I mnie to się podoba. Że coś w tym Chełmie się w końcu coś robi dobrego.
Wszystkie. A dokąd pani idzie?
Do domu teraz.
Do domu o tej godzinie?
No tak, bo zakupy chodziłam.
A gdzie pani robi zakupy?
Tutaj robię, w tym sklepie.
Bardzo serdecznie myślałam, że na jakimś bazarze.
Nie. Na bazarze nie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I to pytanie, czy pan prezydent wybiera się do Katowic, tam będzie Kongres Prawa i Sprawiedliwości, jeśli tak, to co pan chce tam powiedzieć i zakomunikować?
Tak, wybieram się na kongres do Katowic, występuję w 2 panelach specjalistycznych, jeden poświęcony kadrom w ochronie zdrowia, bo tak jak rozmawialiśmy wczoraj, to moją merytoryczną działką jest ochrona zdrowia, jest to ten obszar, którym zajmuję się poza samorządem, to pierwsza rzecz. Występuję również w panelu dotyczącym byłych miast wojewódzkich, ale również w panelu głównym poświęconym miastom i tam będę mówił o deglomeracji.
Tak, ten spacer nam się przeciągnął. Popatrzyłem na zegar, jest godzina 8:13. Panie prezydencie, w tym symbolicznym miejscu się rozstaniemy i zakończymy naszą rozmowę. Co to za miejsce?
Symboliczne miejsce, pomnik niepodległości na placu Łuczkowskiego, pomnik, który został ufundowany w okresie międzywojnia, natomiast komuniści po 1944 roku nie pozwolili, żeby ten pomnik tutaj stał, został przywrócony na początku lat 90. Miejsce ważne, bo miejsce, gdzie oddajemy hołd ojcom niepodległości, osobom, które walczyły o to, żeby Polska była niepodległa i dumna po 123 latach zaborów. Chełm też jest bardzo mocno związany. Taka ciekawostka na koniec z marszałkiem Józefem Piłsudskim, który gościł u nas wiele, wiele razy. Pamiętamy o naszych bohaterach, pamiętamy o naszych autorytetach i będziemy zawsze starali się kultywować ich pamięć.
Może przypomnijmy ich nazwiska. To był Wacław Uzdowski, Jan Ulanowski, Zygmunt Odorkiewicz, Antoni Krawczyński, Tadeusz Turewicz, Aleksander Dąbrowski, Zygmunt Gryziński i Teodor Zypser.
I przypomnieniem tych nazwisk kończymy rozmowę z panem prezydentem. Pan prezydent Jakub Banaszek, prezydent Chełma, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę wszystkim miłego dnia.
I w postscriptum jeszcze powiedzmy, że w tym najstarszym kiosku z 1905 roku pan premier Mateusz Morawiecki dzieciom dawał lody.
W zasadzie pan premier Mateusz Morawiecki zaprosił tydzień temu na zakończenie roku najlepszych uczniów chełmskich szkół. Tutaj zjedli lody, wypili kawę, porozmawiali o Polsce, o przeszłości. To była ciekawa dyskusja. Dzieci były zachwycone możliwością rozmowy, takiej szczerej, autentycznej rozmowy z panem premierem. Później dołączyli do nas mieszkańcy. Bardzo mile spędzony dzień.
I ten dzień, mam nadzieję, też dla pana prezydenta będzie udany. Jest teraz która godzina?
8:18.
Ho, 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 ho.